Szanujcie dawne opowieści. Peterson o sile tradycji. Słuchajcie, dzisiaj będzie odcinek absolutnie specjalny. Nie tylko dlatego, że specjalna książka, którą ponownie postaram się dla Was omówić, ale dlatego, że zamierzam dokonać coming outu. To znaczy zamierzam wyjawić pewną wstydliwą informację, której być może jeszcze nie macie, a którą po tym spotkaniu na pewno będziecie mieli. I mam zamiar odpowiedzieć swoim krytykom, co zawsze wprowadza pewną dynamikę, bo nie tylko o książce będę mówił, ale także o ludziach, którzy powiedzieli coś, z czym się nie zgadza. Na czym polega coming out? Coming out polega na tym, że jestem wielkim fanem Jordana Petersona. Być może dla części z Was nie jest to żadna sensacja, ponieważ pamiętacie mój tweet z roku 2018, kiedy dosyć naiwnie, muszę powiedzieć, po przeczytaniu jego książki 12 zasad na życie, po prostu byłem tak nią zachwycony, że napisałem bardzo spontanicznie na Twitterze pewną informację, że uważam, że jest to książka bardzo humanistyczna i bardzo mądra, nie wiedząc jeszcze o tym, kim tak naprawdę Jordan Peterson jest i jak wielu ludzi go nienawidzi. Dopiero później zorientowałem się, że pochwaliłem człowieka, który jest uważany za guru prawicy, a przecież ja nie mogę chwalić kogoś, kto jest guru prawicy. Dlaczego nie mogę chwalić? No bo występowałem przeciwko partii Prawo i Sprawiedliwość i krytykowałem ją za naruszanie polskiej konstytucji. To, co mówię, jest głupie, sam się z tego trochę śmieję, ale tak już się w Polsce przyjęło, że nie jesteśmy ludźmi, tylko jesteśmy paczkami poglądów. To znaczy, że jeżeli krytykujesz PiS, to znaczy, że jesteś lewakiem, a jak jesteś lewakiem, to nie możesz pochwalić Jordana Petersona. Co więcej, jest tak, że ludzie gniewają się na ciebie, kiedy wypowiesz zdanie czy opinię, co do której oni się nie zgadzają albo której by się po tobie nie spodziewali. To znaczy, o ile krytykujesz PiS i mówisz, że łamią konstytucję, oczywiście, że łamią, to jesteś cacy. Natomiast jak pochwalisz Jordana Petersona, to jesteś B. Znaczy, ludzie dostają eksplozji mózgu, dlatego że wydaje im się, że ludzie powinni być tacy otagowani. To znaczy, ja powinienem chodzić z czymś, co mam na moim czole i tam powinno być napisane lewak na przykład, albo libek, prawda? Albo ewentualnie prawicowiec. No więc ta eksplozja mózgu polega na tym, że człowiek odmawia bycia otagowanym, no i pozwala sobie mieć poglądy różne, to znaczy na przykład krytykować PiS za to, że PiS narusza konstytucję, a jednocześnie czytać Jordana Petersona, który jest guru nowej prawicy. No więc ja jeszcze raz podkreślam, odmawiam tego, żeby mnie otagować i odmawiam tego, żeby mi mówić, jak mam myśleć. Chciałbym myśleć niezależnie. A książka, o której dzisiaj chcę mówić, to nie ta, o której napisałem 2 lata temu, tylko książka Mapy Znaczenia. Mam ją tutaj przy sobie i powiem Wam zaraz historię, opowiem Wam historię tej książki, ona jest dla mnie szczególna. Natomiast chcę wyjaśnić, jaka jest relacja między tą książką, a tą, o której pisałem 2 lata temu. Mianowicie Mapy Znaczenia to książka jeszcze, o ile wiem, nie przetłumaczona na język polski, która pokazuje szeroką myśl Petersona dotyczącą ludzkiej kondycji, dotyczącą tego, w jaki sposób człowiek może sobie radzić z wyzwaniami współczesności i w jaki sposób tradycja i kultura mogą mu być pomocne. Natomiast te 12 reguł na życie, to książka wydana już jakiś czas temu, a teraz jest następna, nowy tom, to pewna uproszczona wersja tych map znaczenia. No i teraz jeden z problemów polega na tym, że ludzie, którzy nie czytali nigdy map znaczenia, myślą, że tamta książka jest książką po prostu prostą, jest jakimś takim poradnikiem na życie, że ona oczywiście wygląda jak poradnik na życie, ale jeżeli tylko się ją przeczyta, to człowiek przekona się, że tak nie jest. Natomiast ja dzisiaj chcę powiedzieć szerzej o myśli Petersona i tak jak mówię, chcę opowiedzieć Wam o tych mapach znaczenia i w szczególności o tym tomie, który dla mnie jest szczególnie ważny. Mianowicie ta książka, którą trzymam w ręku, należała do mojego przyjaciela, nieżyjącego już niestety. Jego rodzina podarowała mi tę książkę po jego śmierci, za co jestem im bardzo wdzięczny. I wiecie, to nadaje oczywiście temu wszystkiemu jakiś szczególny charakter, ale to jest niesamowite, to obcowanie z książką, którą ktoś trzymał w ręku, którą ktoś czytał i robił na niej notatki. Te notatki tutaj cały czas są, więc to po pierwsze jest bardzo szczególna rzecz. Zresztą w ogóle to obcowanie z książką, muszę Wam powiedzieć, to jest rzecz, o której myślałem, że ona już zaniknie. No bo mamy teraz modę na e-booki, prawda? Można bardzo łatwo kupić książkę, która przychodzi po prostu na czytnik. Natomiast z jakimś dziwnym uporem wracamy do rzeczy namacalnych. Bo zobaczcie na przykład, co się dzieje z muzyką. Jest ona dostępna wszędzie w wersji elektronicznej. Można sobie słuchać na różnych platformach, można sobie ściągnąć pliki. I nagle, kiedy wydawało się, że płyty kompaktowe, takie fizyczne, odchodzą już do lamusa, nagle wybuchło zainteresowanie winylem. paradoksalne, prawda? Mamy dostęp do wszelkiej muzyki w ogóle, nie fizycznej, a nagle chcieliśmy wrócić do fizyczności. Chcieliśmy dotknąć tej płyty, położyć ją na talerz, obcować z nią w jakiś sposób. Wydaje mi się, że z książkami jest podobnie. Ja w pewnym momencie zacząłem dużo kupować e-booków, a później wróciłem do książek fizycznych, bo one są jakieś takie niesamowite, kiedy je się dotyka, kiedy czuje się farbę drukarską, no albo kiedy ma się takie pamiątki po ludziach, którzy już odeszli, a jakoś z nami cały czas są. Ale wracając do tej historii z Petersonem, więc tak jak mówię, naiwnie napisałem, że to jest świetna książka. No i ludzie zaczęli mnie z tego powodu bardzo krytykować, ale nie chcę wracać do czegoś, co było 2 lata temu, dlatego że ta krytyka dziwnym trafem powróciła. Znaczy ja już zdecydowałem, że będę mówił o mapach znaczenia, a tu właściwie w ciągu tego weekendu spadła na mnie znowu krytyka dotycząca Jordana Petersona i to jest niesamowity zbieg okoliczności, ale o niej chciałem wam powiedzieć i to po tym moim coming out'cie jest historia dyskusji z moimi krytykami. Mianowicie publikuję w Gazecie Wyborczej felietony co tydzień i ostatnio w związku z dyskusjami nad polskim Nowym Ładem opublikowałem taki felieton, który pokazywał, że niestety dyskusja nad tym, czy pomagać biednym, bardzo często zamienia się w dyskusję, która pokazuje nienawiść dla bogatych. To znaczy, ta dyskusja pokazuje, że jeżeli ktoś ma pieniążki, to skąd je ma. Ona pokazuje nieraz, wydaje mi się, że osoby o dobrych, sensownych, lewicowych poglądach często idą za daleko i jak to ktoś powiedział, zamiast pomagać czy kochać biednych, bardziej nienawidzą bogatych. I tam pozwoliłem sobie na pewnego rodzaju taki akapit, jeden akapit z wielu, w którym napisałem o zjawisku lenistwa. Moje doświadczenie osobiste jest takie, podkreślam, osoby, która nie pochodzi z jakiejś szczególnie bogatej rodziny, która zresztą pochodzi z małego miasta, że jeżeli mocno pracujesz, jeżeli starasz się, to masz szansę na sukces. Oczywiście wiem, że nie zawsze jest to gwarancja sukcesu, nie jest to warunek wystarczający, to znaczy nie jest tak, że ciężka praca jest wystarczającym warunkiem, ale moim zdaniem jest koniecznym warunkiem. I ja w swoim doświadczeniu spotkałem wielu ludzi uzdolnionych, którzy mieli takie same szanse jak inni, natomiast byli po prostu leniwi. No, lenistwo jest rzeczą, która jest dosyć powszechna. I napisałem o tym, jednocześnie napisałem o tym, że nie jest to jedyny powód, dla którego ludziom się nie udaje. Nieraz ludzie bardzo ciężko pracują i im się nie udaje. Niemniej jednak kilka osób, jak sądzę o lewicowych poglądach, to zdążyłem ustalić, jakby czytając ich profile, wycięło ten fragment, umieściło go na Twitterze, no i zaczęło dyskusję bez mojej obecności, nie pozwalając mi się wypowiedzieć, więc pozwalam sobie tutaj coś na ten temat powiedzieć. Mianowicie ten mój cytat o lenistwie został zestawiony z tym tweetem o Jordanie Petersonie, jego książce, i znany twitterowiec, galopujący major, napisał w taki sposób. O jej profesor Matczak ujawnia głębię swoich przemyśleń. Mój Boże, czy lipki naprawdę nie mogłyby chociaż iść do biblioteki? No ja, jak rozumiem, tu chodzi o to, że ja, czyli profesor Matczak, piszę felieton, w którym krytykuję lenistwo. Jest jasne, że Jordan Peterson także krytykuje lenistwo, zresztą w tej swojej książce 12 reguł na życie, czy 12 zasad na życie o tym mówi. No w związku z tym ja oczywiście na ślepo powtarzam za nim te idee, w ogóle nie zastanawiając się, co one znaczą. No i korzystam z książki, która jest, jak rozumiem, według pana majora śmieszna, dlatego że jest jakimś poradnikiem na życie. Jak mówię, ona jest bardzo głęboka i tylko ktoś, kto jej, jak sądzę, nie przeczytał, może myśleć, że ona jest poradnikiem na życie. No więc, co widzę w tym wpisie? No, wydaje się, że tutaj jest po pierwsze dosyć dużo pogardy. No bo jeżeli ja polecam książkę, która jest popularno-naukowa, bo jak mówię, ta książka Petersona jest wyrazem prostym, komunikatywnym tego, co jest bardziej złożone w mapach znaczenia, no to znaczy, że nie czytam i nie chodzę do biblioteki. No tak się składa, że żeby zostać profesorem w Polsce, trzeba od czasu do czasu pójść do biblioteki, trzeba przeczytać parę książek, trzeba nawet co najmniej 3 napisać. No więc jest to oczywiście pogardliwe. Słowo lipki jest także bardzo pogardliwe. Ja nie lubię tego słowa. Więc chciałbym się zwrócić do pana majora kochanego, żeby może byśmy wznieśli ten poziom naszej dyskusji na wyższy poziom. Mianowicie Jordan Peterson też chodził do biblioteki. I jeżeli się przeczyta mapy znaczenia, a także jeżeli się nawet przeczyta tę prostą książkę 12 reguł na życie, to tam widać ogromne tło literackie i filozoficzne. Tam jest Heidegger, tam jest Nietzsche, tam jest Jung, tam jest Freud, tam jest cała masa wybitnych myślicieli i to widać, jeżeli się zna tych myślicieli, to widać, że oni tam są. To, że Peterson potrafi napisać książkę popularno-naukową, to nie jest problem, to jest jego zasługa. Jako osoba ucząca na uniwersytecie także wiem, że nie tylko trzeba w sposób złożony myśleć, ale trzeba w sposób prosty mówić, bo wtedy łatwiej się uczy. No więc Peterson to zrobił. Tu w mapach znaczenia napisał w sposób skomplikowany, tam napisał w sposób prosty. Więc wydaje mi się, że niepotrzebna jest ta pogarda, która tutaj jest widoczna. Lepiej wejść trochę głębiej i może zrozumieć, o czym on pisze. Co więcej, ta dyskusja, którą rozpoczął galopujący major, spowodowała, że tam się pojawiło więcej osób, które mają taką dziwną przypadłość, to znaczy nie czytają książek, ale je krytykują. Na przykład pan Marcin Rakoczy napisał tak: przyznaję się, że miałem w ręku tą książkę Petersona, tę książkę powinno być. Oczywiście nie byłem w stanie przeczytać dokładnie żadnego rozdziału, przeglądałem akapity. Jestem zażenowany popularnością tej książki, nie wiem jak można w tych banałach dostrzegać jakieś wartości. No więc wydaje mi się, że może dać szansę tej książce, no po prostu przeczytać ją, tak? A może przeczytać później mapy znaczenia i zobaczyć, dlaczego ten człowiek, który ją napisał, zapełnia salę na całym świecie ludźmi, którzy chcą go słuchać. Dlaczego jest bestsellerowym pisarzem? Coś tam musi chyba być, prawda? Trochę trudno jest tę książkę krytykować, jeżeli się jej nie przeczytało. Inne osoby także tak piszą. Pan Wojciech Orliński w takim zalinkowanym tam krytycyzmie pisze: nie czytałem jego 12 życiowych zasad Petersona i nie zamierzam. Jak już pisałem, nie wierzę w książki self-help, takie, które pomagają, prawda? Są takimi pomocnikami na życie. Nic nie może sprawić, że w nie uwierzę. No, może nie bądźmy takimi ludźmi małej wiary. Ponownie, ten artykuł, w którym autor mówi: nie czytałem, ale się wypowiem, jest bardzo krytyczny pod adresem Petersona, więc może warto by było jednak przeczytać. Tu widać pewną tendencję, która, ja o niej mówię, dlatego że ona spotyka Petersona, no ale teraz przez niego mnie spotkała, więc próbuję wam się trochę wygadać tutaj, przez to ten odcinek będzie trochę dłuższy, ale wydaje mi się, że warto, bo to pokazuje pewną tendencję, myślę, taką antyintelektualną i taką opartą na pogardzie. Znowu w tej dyskusji, którą rozpoczął galopujący major o Petersonie i o tym, że Lipki, czyli jak rozumiem ja do nich także zaliczany, nie chodzimy do biblioteki, wypowiedział się pan Michał Gocałek, którego nie znam, ale on chyba mnie zna, dlatego że skrytykował moje odniesienie do lenistwa jako cechy ludzkiej, mówiąc, że nie znam się. To znaczy, że ja napisałem, że lenistwo nie bez przyczyny jest grzechem głównym, między innymi według Kościoła katolickiego, dlatego że jest grzechem powszechnym. No więc pan Michał Gocałek napisał: Wikipedia by wystarczyła, a następnie napisał pseudointeligencja pod moim adresem, tłumacząc, że grzech główny lenistwa to jest grzech lenistwa duchowego, czyli nie tego, że nie chce nam się pracować, nie chce nam się robić, tylko jest to jakiś taki marazm, jest to zaniedbanie duchowe i tam podał fragment Wikipedii. No więc na ile wiem, oczywiście nie jestem tutaj ekspertem, ale czytam innych, grzech lenistwa obejmuje zarówno lenistwo fizyczne, jak i to duchowe. I o tym na przykład pisze ksiądz Poleszak, który w takim artykule w Sympozjum pisze o lenistwie duchowym, wskazując, że jest to jedno z rodzajów lenistwa. Natomiast wydaje mi się, że stanowisko Kościoła jest tutaj całkiem jasne i jest niezgodne z tym, co mówi pan Michał Gocałek. Mianowicie na przykład o lenistwie mówi Ewangelia świętego Mateusza, wtedy kiedy przydaje przykład tego człowieka, który dostał talent i go zakopał, a więc nic z nim nie zrobił. A księga Koheleta mówi wprost, że lenistwo może prowadzić do ubóstwa. No więc trochę tak, jak ja napisałem. Wydaje mi się w związku z tym, że pan Michał powinien trochę powstrzymać się przed pisaniem, że jestem pseudointeligencja, kto wie, może nawet patointeligencja, tylko po prostu przeczytać. Dziwi mnie to wyrywanie z kontekstu. Dlaczego nie możemy porozmawiać normalnie w oparciu o jakieś takie uczciwe podejście do sprawy? Mam wrażenie, że trochę podobnie jest z Petersonem. Znaczy wyrywa się pewne elementy tego, co on mówi, a następnie pokazuje się, no nie, to jest pseudointeligencja, to jest głupi człowiek. Ja tak nie uważam. Tak jak mówię, jestem pod dużym wrażeniem tego, co ten człowiek pisze i dzisiaj chciałbym wam powiedzieć, dlaczego tak jest. Mianowicie, Peterson jest psychologiem i co ciekawe ma dosyć duży i nawet powiedziałbym imponujący dorobek naukowy, więc nie jest na pewno jakimś szarlatanem. Wykładał na dobrych uniwersytetach, wykładał na Uniwersytecie Harvarda, teraz wcześniej wykładał także na Uniwersytecie w Toronto. I jest rzeczywiście w pewnym sensie intelektualistą celebrytą, to znaczy na całym świecie wykłada, pisze książki, które są kupowane w milionach egzemplarzy. No i myślę, że jest problemem dla przede wszystkim środowisk lewicowych. Albo w ogóle jest problemem dla ludzi, którzy wierzą w ideologię. To znaczy zarówno w ideologie skrajnie lewicowe, jak i ideologie skrajnie prawicowe. Dlatego, że z jednej strony ten facet mówi o tradycji, o roli religii, mówi o roli wartości. Z drugiej strony oczywiście krytykuje jak przejawy nacjonalizmu, pokazuje jakim złem moralnym był nazizm, ale oczywiście także jakim złem moralnym był komunizm. Więc ponownie trudno go trochę otagować, chociaż na pewno jest konserwatywny. Natomiast wydaje mi się, że największym problemem jest jego krytyka ideologii lewicowej. Znaczy ideologie skrajnie lewicowe nie lubią ludzi, którzy myślą w sposób złożony. Generalnie jedna z głównych myśli Petersona, także tu przedstawiona w tej książce, jest taka, że ideologia upraszcza. Ideologia strasznie upraszcza rzeczywistość, sprowadzając ją do pewnych takich potocznych kategorii, nie wiem, opresja, patriarchat, wyzysk ekonomiczny i taką prostą kategorią, jak młotem chce wszystko zrozumieć. Tymczasem Peterson myśli w sposób zróżnicowany. Tak jak mówię, ja, ponieważ jestem zarówno prawnikiem, jak i filozofem, więc widzę tam między wierszami, a nieraz wprost, odwołania do bardzo szerokiego wachlarza filozofów, jak mówiłem. Tam jest i Kierkegaard, tam jest Heidegger, tam są inni egzystencjaliści. Tam jest cała masa takiej świadomości związanej właśnie z wielkimi krytykami społeczeństwa, takimi jak Freud, takimi jak Jung, takimi jak Nietzsche. To jest bogata myśl. I teraz dlaczego ona jest dla nas w ogóle interesująca i dlaczego jest taka niewygodna? Dlaczego na przykład jest interesująca dla mnie? Wydaje mi się, że najlepiej jest to przedstawić w sposób następujący. Peterson mówi tak. Kiedyś pewne trwałe takie zjawiska jak na przykład religia czy bardzo usztywniona kultura nie były w ogóle przez ludzi kwestionowane. Wszyscy, wyobraźmy sobie na przykład, nie wiem, średniowieczną Europę, kiedy ludzie żyją, jest ewidentna hegemonia kościoła, na przykład kościoła katolickiego. Wszyscy myślą podobnie, ludzie są ujednoliceni w ramach pewnej wiary, pewnej religii. Życie człowieka właściwie jest determinowane przez kulturę. No ale nagle nadchodzi taki moment, w którym to wszystko zaczyna trzeszczeć i zaczyna się rozpadać, przychodzi reformacja, która jest zakwestionowaniem hegemonii kościoła, potem jest kontrreformacja, ale okazuje się, że tej siły już się nie da zatrzymać, ta krytyka następuje. Nagle rozpoczyna się później, co jest oczywiście powiązane, rozwój nauki, zaraz po wojnie 30-letniej następuje olbrzymi rozwój nauki, takiej opartej na ludzkim rozumie, na empiryzmie. No i w 300 lat przesiadamy się z bryczek, tak, z wozów konnych na rakiety, które lecą na Księżyc, a może zaraz na Marsa. Czyli mamy ogromny skok, w którym człowiek się jakby emancypuje i z okowów kultury, i z okopów religii. Przychodzi oświecenie, rewolucja francuska, stwarza się świeckie państwo i dochodzimy do wieku, do końca wieku XIX i do początku wieku XX, kiedy wydaje się, że te wszystkie stare rzeczy to są w ogóle jakieś przesądy. Tak? Ta religia, te wszystkie opowieści, ta przemoc, jak to się nieraz mówi, kościoła, to już odeszło w niepamięć i teraz my jesteśmy rozumnym stworzeniem, które jest w stanie sobie poradzić ze światem, potrafi swoją siłą umysłu ten świat opanować, no i będzie już na pewno dobrze ten świat układać. No i tu się nagle okazuje, że tak nie jest. Pod koniec XIX wieku pojawiają nam się wielcy filozofowie, między innymi Marx, między innymi Freud i między innymi Nietzsche, którzy mówią nie tak szybko, tak? Nie mów hop. Dlaczego? Dlatego, że na przykład Freud mówi, nie jesteś do końca racjonalny. Tak? Masz mnóstwo jakiejś takiej nieświadomości w sobie. Jesteś także zwierzęciem, masz instynkty. Masz instynkt oczywiście miłości, ale masz także instynkt śmierci. To, co w tobie jest, w twojej podświadomości, nie do końca jest kontrolowane przez ciebie, nawet jeżeli ci się tak wydaje. To, co mówi Freud, jest pewnego rodzaju szokiem, no bo to zadaje kłam temu, że w pełni siebie kontrolujemy. Są jakieś siły, które są właśnie siłami instynktowymi, siłami naturalnymi, których być może nie kontrolujemy. Nietzsche mówi, i Peterson bardzo, bardzo szanuje tego wielkiego filozofa, że z tą nadzieją w rozumie jest pewnego rodzaju problem, bo rzeczywiście Nietzsche mówi, Bóg umarł. Tak? Religia nie jest już czymś, co wyznacza charakter ludzkiego życia, ale Nietzsche mówi, także świadomy tego, że człowiek musi mieć silne narzędzie panowania nad sobą, Nietzsche mówi, jest w nas coś, co wymaga kontroli przez wartości. Jeżeli odrzucamy to rusztowanie religii, które przez tyle wieków stanowiło pewnego rodzaju zbiór wartości, to potrzebujemy czegoś w zamian. Potrzebujemy czegoś w rodzaju świeckiej religii, potrzebujemy jakiegoś zestawu wartości, ale, mówi Nietzsche, żeby człowiek był w stanie w ogóle zbudować taki system, jemu się podporządkować, to musi być kimś niezwykłym. Musi być tym übermenschem, tak? Musi być tym nadczłowiekiem. Zwyczajny człowiek sobie z tym nie poradzi. Tu trzeba specjalnych wartości, specjalnych cech, które ten człowiek powinien mieć. I teraz to pojęcie übermenscha, tego nadczłowieka, zapewne kojarzy wam się z nazizmem i z hitleryzmem. I słusznie. Nietzsche jest nieraz oskarżany o to, że on rozpoczął w pewnym sensie to myślenie. Nie wierzcie w to. To jest niestety zła zasługa siostry niczego, która się nim opiekowała po tym, kiedy on już zapadł na ciężką chorobę przez ostatnie 12 lat swojego życia, właściwie był nie do końca świadomy, która zarządzała jego dorobkiem i ona była nazistką, ona wspierała nazizm i w pewnym sensie próbowała wykorzystać ten jego dorobek, żeby pomóc nazistom. Natomiast kiedy popatrzy się na życie niczego, na jego biografię, jest absolutnie jasne, że on potępiał na przykład antysemityzm. Co więcej, był bardzo krytyczny wobec Niemców. Na pewno, gdyby żył dzisiaj i był tak krytyczny wobec na przykład Polaków, to byłby okrzyczany zdrajcą. Więc ta idea Übermensza nie jest złą ideą, ona została zamieniona na ideę złą przez nazistów, natomiast jej istota polega na tym, że ona wyraża pewną nadzieję, że człowiek jest na tyle silny, że jest w stanie spowodować, poradzić sobie sam w świecie. W tym sensie, że nie potrzebuje rusztowania religii. Religia nie musi mu mówić, co ma robić, tradycja nie musi mu mówić, co ma robić. Możemy stworzyć nowego człowieka, który po prostu będzie funkcjonował i sobie w tym świecie poradzi. I Peterson, mówiąc o Nietzschem, pokazuje, Nietzsche był geniuszem. On stwierdził, że tak będzie, co więcej przewidział, co się zdarzy. Pojawią się tacy Übermensche, którzy będą uważali, że mają program dla ludzkości, jakąś ideologię, którą będą chcieli im wpoić, bo będą uważać, że mogą stworzyć nowego człowieka. I oczywiście takie ideologie się pojawiają w XX wieku. To jest ideologia nazizmu i ideologia komunizmu. No i Peterson mówi, wszyscy wiemy, jak to się skończyło. Te ideologie nie poradziły, nie tylko nie poradziły sobie z rzeczywistością, ale doprowadziły do największego zła w historii. Tak? Do masowego morderstwa, do masowego ludobójstwa i jedne i drugie, nie wiadomo, która była gorsza. Co to oznacza? To może oznaczać tyle, że nie jest tak łatwo być Übermenschem, albo w ogóle nie jest możliwe bycie Übermenschem. Peterson, wychodząc od takiej analizy kulturowej, historycznej, pokazuje, że religia i tradycja, rzeczy, które przez, jak powiedziałem, lewicę są trochę trudne do zaakceptowania, ma niezwykłą siłę ratowania człowieka w chaosie współczesnego świata. Na czym ten chaos polega? To słowo chaos w ogóle w książkach Petersona bardzo często się pojawia. Jest to prastare, można powiedzieć, słowo, które określa, czy słowo, które określa prastary fenomen polegający na tym, że świat, i to o tym mówi Peterson, można podzielić sobie na obszar, który dobrze znamy, który opanowaliśmy naszą wiedzą, naszą umiejętnością radzenia sobie z rzeczywistością, na coś, czego zupełnie nie znamy, na pewnego rodzaju obszar, o którym może nawet nie mamy pojęcia. Przykład, mogę powiedzieć, że znam siebie, czyli znam poziom swojego ego, wiem, jakim jestem człowiekiem, ale jest jakiś obszar mojej podświadomości, którego mogę nie znać. Na przykład nie wiem, w jaki sposób on wpływa na moje zachowanie. Kiedy ludzie jeszcze nie odkryli Ameryki, był pewien obszar, który znali, prawda, na przykład Europa, i był jakiś obszar nieznany, który dopiero za jakiś czas odkryli. Nasza wiedza na temat świata, wiedza na temat innych ludzi także składa się z takiej części, którą znamy i części, której nie znamy. Nasze normalne życie, powiedzmy szczęśliwe życie, jest życiem w porządku, w jakimś uporządkowaniu, ale nagle pojawiają się zdarzenia, które wprowadzają nas w chaos. Peterson mówi, takim zdarzeniem może być nawet śmierć bliskiej osoby, takim zdarzeniem może być zdrada. Jeżeli ktoś na przykład nas zdradzi, na przykład w małżeństwie, czy zdradzi nas przyjaciel, no to wtedy nagle jakby zapadamy się, tak? Już nie wiemy, jak ten świat do końca wygląda. Wydawało nam się uporządkowane, a nagle on staje się jakby zniszczony. I to jest bardzo interesujące, to pojęcie chaosu, bo Peterson wskazuje, że we wszystkich cywilizacjach, we wszystkich kulturach w taki sposób świat się widzi. Na przykład w mitologii nordyckiej wizja domu otoczonego murem, czy otoczonego pewnym ogrodzeniem jest tym obszarem znanym, który dobrze znamy, a za tym płotem zaczyna się coś, co jest nieznane. Tam są potwory, tam są dzikie zwierzęta. Peterson pokazuje, że ta wizja chaosu może być bardzo, bardzo pierwotna. Ona może oznaczać na przykład właśnie drapieżnika, który zagrażał. Wyobraźcie sobie plemię, które żyło gdzieś w jakimś miejscu, które było narażone na ataki takiego drapieżnika. Wokół ognia był porządek, była jasność, tam była ciemność. Stamtąd mógł ktoś się pojawić, kto mógł im zagrozić. To jest bardzo, bardzo głębokie poczucie właśnie podzielenia świata na to, co znane i na to, co nieznane. I Peterson mówi, że sposób radzenia sobie z nieznanym to jest właśnie to zadanie, które realizowała w dużej mierze religia i tradycja. W jaki sposób? Przede wszystkim przez opowieści. Jak wiecie, mitologie to są po prostu opowieści. Biblia, Pismo Święte, to jest też jakaś opowieść. Koran to jest jakaś opowieść. Wielkie księgi religii monoteistycznych to są opowieści. Dlaczego opowieść jest tak ważna? Dlatego, że ona próbuje w jakimś sensie pomaga nam poradzić sobie z chaosem. Na przykład życie jest porządkiem, my wiemy, co tutaj się dzieje, ale nie wiemy, co jest po śmierci, boimy się tego. No więc religia próbuje nam w jakiś sposób tym strachem zarządzić. Możecie powiedzieć, że to są oczywiście jakieś zabobony, jakieś przesądy, ale Peterson pokazuje, że z jakiegoś powodu te opowieści są tak bardzo głęboko w naszych umysłach zakorzenione. Z jakiegoś powodu te opowieści są z nami przez te wszystkie wieki i odgrywają jakąś istotną rolę. Jaką rolę one odgrywają? Właśnie próbują nam ogarnąć to, co jest nieznane. To jest bardzo ciekawe, że Peterson pokazuje, że nie wszystko jesteśmy w stanie poznać poprzez naukę. Nauka oczywiście ma swoje narzędzia, one badają to, co znane i kawałek tego, co nieznane. Natomiast są takie obszary, gdzie nauka nie jest w stanie jeszcze sięgnąć. I jak pokazuje ta cała tradycja opowieści, tradycja mitów, opowieści biblijnych, była taką próbą sięgnięcia do tego, co nieznane, bez narzędzi, które mogły nam na to pozwolić. Oczywiście możecie powiedzieć, no ale być może teraz nauka może zbadać już wszystko. No okazuje się, że nie. No, nie jesteśmy w stanie jeszcze zbadać podświadomości człowieka. Nie jesteśmy w stanie na przykład zbadać naukowo powodów, dla których ludzie są źli i na przykład doprowadzają do złych rzeczy. W związku z tym być może, i to jest główna rada, którą Peterson nam pokazuje, może warto sięgnąć do tych opowieści, może warto je przeczytać, żeby zrozumieć pewne rzeczy, które są w nas gdzieś bardzo głęboko, których nauka nie jest w stanie nam wyjaśnić. To jest pewna informacja, która jest dosyć ciekawa i można powiedzieć zaskakująca. Ten człowiek mówi nam, wróćcie do dawnych historii, czytajcie dawne mity, czytajcie opowieści biblijne, one mają w sobie pewną mądrość, którą możecie wykorzystać dla współczesności. Pokazuje na przykład coś, co nazywa psychologicznym realizmem tych opowieści. Bardzo często, znowu właśnie, lewica za Marksem mówi o tym, że religia jest opium dla ludu. Oczywiście ten cytat nie jest do końca negatywny, bo on to nie chodzi o to, że ogłupia, tylko właśnie o to, że pozwala przeżyć w trudnym świecie. Peterson mówi, no jak się okazuje, jeżeli byśmy stwierdzili, że religia jest opium, no to na przykład komunizm czy nazizm to jest amfetamina, która doprowadziła do tego, co się zdarzyło. Ale wracając do tego, może nie jest do końca tylko religia czymś negatywnym, ale jest właśnie sposobem radzenia sobie ze światem, dlatego że ona nam przedstawia pewne historie, o których Peterson mówi, że są super prawdziwe, hiper prawdziwe. Co ma na myśli? No kiedy czytacie te opowieści, no, tam o Adamie i Ewie, o Kainie i Ablu i tak dalej, no to oczywiście wiecie, że one nie są prawdziwe w sensie faktycznym. No ale, mówi Peterson, tak samo na przykład Hamlet nie jest prawdziwy. Tak? Dramaty Szekspira nie są prawdziwe. Czy to oznacza, że one nie mówią jakiejś prawdy o człowieku? Nie. Peterson mówi, one mówią prawdę o człowieku, bo one są hiperprawdą. One są abstrakcją pewnego rodzaju wzorców zachowań, przedstawioną w artystycznej formie i są dla nas ważne. Dzięki nim jesteśmy w stanie coś zrozumieć. Rzeczywiście ludzie często śmieją się z mitów czy z opowieści biblijnych, mówiąc, to są bajki. Ale zwróćcie uwagę, przecież nie tylko Peterson bada te rzeczy. Joseph Campbell, wybitny literaturoznawca i badacz mitologii, podawał kiedyś taki świetny przykład, który mi się zawsze podobał. Mówi, a może z mitami jest tak, czy z tymi opowieściami biblijnymi, że one przedstawiają wam pewną prawdę, której po prostu nie jesteście w stanie zrozumieć jeszcze, tylko ją próbują wam przybliżyć. I daje taki przykład opowieści o tym, skąd się biorą dzieci. No, słyszeliście na pewno w dzieciństwie o tym, że dzieci przynosi bocian. No i oczywiście, kiedy dorośliście, śmialiście się z tego, ale nas okłamali, przecież wiadomo, że tak nie jest. Campbell mówi, przypatrzcie się tej opowieści. Dlaczego bocian? Dlaczego akurat ptak przynosi te dzieci? Dlaczego ma długi, czerwony dziób? Pomyślcie przez chwilę, czy to jest rzeczywiście taka do końca nieprawda. Pomyślcie o tym, czy jednak w jakiś zauwalowany sposób to wam nie przekazuje pewnej prawdy, której jako dzieciom nie wolno wam było przedstawić w pełnej rozciągłości. Tak? Później oczywiście zrozumieliście, o co chodzi, ale ta dziwna, nieprawdziwa opowieść być może miała w sobie jakąś symbolikę, która zbliżała was do prawdy. To jest oczywiście żart, ale on coś pokazuje. Mówiłem w jednym z ostatnich spotkań, że na przykład mit, opowieść biblijna, nie mit, o Adamie i Ewie pokazuje, może być interpretowana, i tak ją interpretuje Peterson, jako narodzenie ludzkiej świadomości. Człowiek wychodził ze świata zwierząt, gdzie działał według instynktów, do świata, gdzie już uzyskał samoświadomość. Wiedział, że umrze, wiedział, co jest dobre, co jest złe. Zjedzenie owocu z wiadomości dobrego i złego jest takim symbolicznym przedstawieniem pewnego rozwoju ewolucyjnego człowieka. To jest jeden przykład. Inny przykład fantastyczny, który pokazuje Peterson, to jest historia Kaina i Abla, którą także znamy, złego brata, który zabił dobrego brata, która znowu może być zinterpretowana w taki sposób, i o tym mówi Peterson, że w każdym z nas są te dwa elementy. Bracia, zły i dobry, w wielu kulturach są przedstawiani jako dwa aspekty ludzkiej natury, dobra i zła. Być może to był jeden człowiek. I problem, jak mówi Peterson, jest taki, że opowieść biblijna pokazuje nam, że zło zwyciężyło. Ale dlaczego zwyciężyło? Abel składał ofiary, które Bóg przyjmował, a ofiar Kaina Bóg nie chciał przyjąć. Peterson interpretuje to jako, abstrahuje oczywiście od tej historii biblijnej, mówi, to jest opowieść o wartości poświęcenia. O tym, że my, jako ludzie świadomi, czyli nie zwierzęta, tylko ludzie świadomi swojego losu, jesteśmy w stanie poświęcić chwilową przyjemność czy zysk dla przyszłości. Jesteśmy w stanie poświęcić naszą pracę, nasze zasoby po to, żeby w przyszłości było lepiej. Idea poświęcenia, czyli zorganizowania przyszłości w taki sposób, żeby w niej się łatwiej żyło, jest bardzo ważna dla człowieka. No to jest zarządzanie chaosem, w którym jesteśmy. Nie znamy przyszłości. Przyszłość jest chaosem. W związku z tym nasze poświęcenie tu i teraz, ciężka praca, nie lenistwo, ciężka praca jest czymś wartościowym. Kain pokazuje taką warstwę ludzkiej świadomości, w której nie jest gotowy na te poświęcenia, albo niewłaściwie się poświęca i dlatego nie uzyskuje tego, co chce. Abel jest tym symbolem naszej osobowości, która poświęca, pracuje i w związku z tym uzyskuje pewną nagrodę. Problem jest taki, że ten później, kto nie potrafi poświęcić, budzi w sobie jakiś resentyment, budzi w sobie jakąś nienawiść i to się kończy jakimś złem. Tych opowieści w tej księdze i w innych książkach jest naprawdę bardzo wiele. I tak już mówię długo, nie chcę was już tym zanudzać. Chcę tylko powiedzieć jedną rzecz. Nie oceniajcie książek po okładce. Jeżeli chcecie skrytykować książkę, oczywiście możecie to zrobić. To nie jest tak, że tutaj i w mapach